Ja o już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwo, dzisiaj w polskojęzycznej interii znalazłem artykuł z amerykańskiego, znaczy przedruk do pewnego stopnia, omówienie, może nie przedruk, omówienie artykułu z amerykańskiego magazynu International Journal of Osteoarchaeology, a mianowicie artykuł o niezwykłym odkryciu z 20 już roku w Chinach. Miało to miejsce w Chinach. Rzecz tyczyła się wykopaliska na starym cmentarzu sprzed 1500 lat. No, nie mogłoby się to zdarzyć w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone raptem mają coś ponad 200 lat. A dlaczego mnie to tak denerwuje? Zdenerwowało to łajdactwo. Otóż problem polega na tym, że ja nie mogłem znaleźć, mimo wielkich chęci, z początku czerwca, to było ten artykuł w tym amerykańskim czasopiśmie, znalazł się, to byli sami Chińczycy, znalazł się 4 czerwca. A ja nie mogłem znaleźć odpowiednika w Chinach. No cóż, to jest tylko, znaczy tu są przynajmniej dwie płaszczyzny tego problemu. A chińscy naukowcy bardzo często, żeby się znaleźć wśród cytowanych, żeby ich artykuły znalazły się wśród cytowanych artykułów w prasie światowej, drukują to w amerykańskich czasopismach, takich jak właśnie ten International Journal of Osteoarchaeology. To jest jedna sprawa. I to jest żałosne. To oznacza, iż Chiny jeszcze nie dorosły do miary swoich osiągnięć. Tak najprościej mówiąc. A znaczy Chiny. Chińczycy. Ci wymienieni z nazwiska, imienia i nazwiska, Chińczycy, którzy są tutaj cytowani w tym amerykańskim czasopiśmie. Sami Chińczycy. Oni nie dorośli do bycia Chińczykami. To jest jakby jedna sprawa. Oczywiście to jest bardzo poważne oskarżenie, ale ja na to mam 10 lat doświadczeń i wiem, że chińskich łajdaków, których w Polsce jest cała masa antychińskich łajdaków, a których w Polsce jest cała masa, tam również jest cała masa. Oczywiście oni nie muszą być antychińscy, natomiast produkując swoje efekty swoich prac w amerykańskim czasopiśmie, jakby w naturalny sposób stają się antychińscy. Przypuszczam, że jestem pewien tego, że Chiny stać na to, chińskie państwo stać na to, aby mieć właśnie taki swój tygodnik, miesięcznik, nie wiem, kwartalnik, w którym chińscy specjaliści, archeolodzy, to jedno czasopismo, a muzykolodzy, drugie czasopismo i tysiące innych, a żeby mogli produkować w chińskich czasopismach swoje wynurzenia, swoje wyniki badań. I to nie powinno być tak, iżby chińscy uczeni musieli produkować swoje wyniki badań w amerykańskich, europejskich lub jakichkolwiek innych barbarzyńskich czasopismach. znaczy czasopismach barbarzyńców. A to jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem jednak dotrzeć do pełnego tekstu tego materiału. No wreszcie może podzielę się z Państwem tym nazwą tego tytułu. Wieczna miłość zamknięta w uścisku i zapieczętowana pierścieniem. Wspólny pogrzeb pary Shenbi w Shenbi z epoki północnego Wei w Chinach, czyli lata 386-534 naszej ery. A ta druga płaszczyzna jest żałosna. Otóż chciałem przeczytać cały ten tekst, jak powiadam, z czerwca. 4 czerwca. Otóż zaproponował mi amerykański portal a dostęp za minimum 48 godzinny dostęp za $14. Dostęp online za $21, a dostęp pobieranie PDF-u i dostęp online $42. Głupia. A bzdur, znaczy nie głupie. A drobiazg, prawda? Tylko że ja nie mam tych pieniędzy. A ja jestem człowiekiem, który prowadzi portal, który jest non-profit. Mam nadzieję, że Państwo wiecie i rozumiecie, co to znaczy. Amerykańskie chamy natomiast, amerykańskie prostytutki, amerykańskie gówno, amerykańskie śmiecie. A natomiast uważają, że my wszyscy na świecie, jako że to oni mają, oni poprzez żydowskie media mają wyłączność na informacje, my mamy im płacić. Tak, proszę Państwa, tak to wygląda. My, cała reszta świata, a ma obowiązek płacić tym żydowskim sukinsynom, żydowsko-amerykańskim sukinsynom, dlatego że oni opanowali media ogólnoświatowe. Tak. A teraz pozwolicie Państwo, że jednak przejdę do meritum. Tego meritum będzie niewiele. A będę posiłkował się, wiecie Państwo, jednak wolę, a oprócz tych, znaczy nie, tych amerykańskich sukinsynów jednak skasuję i wolę mimo wszystko, wolę oprzeć się na polskojęzycznej interii, od której zacząłem, bo od niej zacząłem, tutaj przeczytałem i później szukałem chińskich odnośników. Nie ma. Z dnia 27 sierpnia tytuł artykułu Miłość, która przetrwała 1500 lat. Czy ja myślę, że te dwie osoby, kobieta i mężczyzna, chcę wyobrazić, co jest. To jest tak niepoprawne politycznie, jak to jest możliwe, żeby mówić o tym, że miłość jest normalna, że miłość dotyczy kobiety i mężczyzny. Nie jakichś pedałów, nie jakiejś lesbijki, nie innych świrów, tylko po prostu kobiety i mężczyzny. No tak, ale 500 lat temu nie wiedziano, szczególnie w Chinach, nie wiedziano o tym, że po 1500 latach ponad zresztą a różne świry ludzkie będą uważały, że miłość może być również udziałem dwóch facetów, czyli homoseksualistów, lesbijek i innych sukinsynów. A cytuję Lit. Magazyn International Journal of Osteoarchaeology opublikował raport o niezwykłym odkryciu z 20 roku. Rzecz tyczy się wykopalisk ze starego cmentarza sprzed 1500 lat. Ciekawe, że nie podano, że chińskiego cmentarza. No ale no nie można użyć słowa Chiny w tytule. To jest niepoprawne politycznie. Cytuję zatem dalej. Jak wynika z badań opublikowanych przez to czasopismo, a notabene w ogóle nie powiedziano o tym, że to chińscy naukowcy, tylko i wyłącznie chińscy naukowcy to znaleźli. Proszę to sprawdzić. Ja cytuję. A owszem, jak wynika z badań opublikowanych przez to czasopismo, niezwykłe znalezisko odkryte w północnych Chinach w 20 roku w ramach projektu wykopalisk prawie 600 grobów na cmentarzu. Na cmentarzu. Nie wiadomo jakim. Poinformowali, że na terenie placu budowy w chińskim mieście Datong w prowincji Shaanxi północnej znaleziono ślady po dawnym cmentarzu, a w nim dobrze zachowane dwa szkielety sprzed około 1500 lat. Myślę, że ten szkielet to było sporo, no bo skoro 600 grobów, no to pewnie i 600 szkieletów, natomiast akurat ten grób był wyjątkowy. Ale to już mój komentarz. Znaleziono dwa szkielety. Leżały one na boku, na swoich bokach. Cytuję. Znalezione dwa szkielety leżały na boku. Na jednym boku? To dwa szkielety leżały na jednym boku? Śmieci dziennikarskie? Nie. Znaleziono dwa szkielety leżące na bokach. A twarzami do siebie. A naukowcy, określając pozycję, w której para została pochowana, stwierdzili, że łączyła ich głęboka więź. Ich ramiona bowiem opiewać to można słowem, oplatały się nawzajem w talii, a twarz kobiety spoczywała na ramieniu mężczyzny. I tu wyboldowane przesłanie było jasne. Mąż i żona leżeli razem wtuleni w siebie, obejmując się wieczną miłością w życiu pozagrobowym. Cytuję dalej. Podtytuł: historia, która przetrwała 1500 lat. Według hipotezy naukowców mężczyzna umarł też przecież no amerykański portal, więc amerykańscy naukowcy, prawda? Nie. Ani jeden z tych łajdaków, którzy opublikowali ten artykuł w amerykańskim czasopiśmie, nie był Amerykaninem. Wszyscy byli Chińczykami. Według hipotezy naukowców, to tylko hipoteza, mężczyzna umarł pierwszy. A kobieta natomiast prawdopodobnie popełniła po jego śmierci samobójstwo i została pochowana razem z nim. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie oględzin szkieletów. U mężczyzny zauważono ślady urazu, których nie ma u kobiety. A druga z hipotez zakłada, że obydwoje mogli umrzeć w tym samym czasie wskutek choroby lub w czasie wojny. Intrygującym elementem znaleziska był srebrny pierścień na serdecznym palcu kobiety. Jego prostota i brak grawerów mogą sugerować, że kosztował drogo. A mnie się wydaje, że akurat odwrotnie, ale cóż ja tam wiem. Dobrze. I tutaj współautor artykułu pisze właśnie, no też znowu nie Chińczyk, prawda? Współautor artykułu amerykańskim czasopiśmie musi być Amerykaninem, prawda? To jest to gówno, to polskie gówno. Tego, cytuję, tego rodzaju użycia pierścieni niekoniecznie było związane z miłością lub małżeństwem w tamtych czasach. Biorąc jednak pod uwagę kontekst pochówku, możliwe jest, że pierścień reprezentował więź pary. Napisał współautor o niezwykłym odkryciu. Współautor. A ja jednak pozwolę sobie, żebyście Państwo nie myśleli, że ja coś konfabuluję. Pozwolę sobie dać Państwu link do artykułu, z tego amerykańskiego czasopisma, w której są zawarte nazwiska raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu Chińczyków. Chińczyków. W ogóle tam nawet imię się nie przewija żadne amerykańskie. A dziewięć z dziesięciu Chińczyków. Mam nadzieję, że tego nie zapomnę. I ostatnie zdanie. Dodatkowo lokalizacja, rozmiary i ułożenie trumien na dawnym cmentarzu wskazują na to, że pochowani tam ludzie należeli do niższych warstw społecznych. I to, jeśli chodzi o ten artykuł, koniec. O ten artykuł z Interi. Z polskojęzycznej Interi. Co ja na ten temat mogę powiedzieć? Niewiele. A myślę, że mój ukochany, wspaniały, cudowny i jedyny nauczyciel chiński, pan profesor Gawlikowski, za którym płaczę każdego dnia, mógłby powiedzieć wiele. A dlatego, że on był kulturoznawcą. Rozumiecie państwo to pojęcie? Kulturoznawcą chińskim. On się specjalizował w chińskiej kulturze. Więc on mógłby powiedzieć na ten temat bardzo wiele. Natomiast ja, jako że nawet nie próbowałem nigdy być kulturoznawcą, ani, jak państwo również wiecie, nie odbyłem żadnych nauk, żadnych studiów na ten temat. Więc mogę powiedzieć tylko tyle, że to, o czym przeczytałem, jest zarówno, znaczy do pewnej części zgodne z tym, co wiem o kulturze chińskiej, jak i niezgodne. No, tak to zwykle bywa, że to nie są rzeczy oczywiste. A więc spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze. Mamy rok, znaczy mamy IV wiek, V wiek naszej ery. Naszej ery. Zbliżamy się do... Jest tam bardzo blisko do... No bo to są lata... Dokładnie, żeby przypomnieć. Łaj. No przepraszam, ale nie potrafię tego znaleźć. To są lata, które... A, bo to nie w tym miejscu. To są lata z tego z tego czasopisma. To są lata 386, 534. A więc zbliżamy się, czyli północna Wej, dynastia północnego Wej. Zbliżamy się do czasów dynastii Tang. Najpiękniejszej, najwspanialszej, najobfitszej we wszystkie piękne, kulturowe i kulturalne wydarzenia. A dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że znaczy tu jest znowu wiele, wiele aspektów. Ja pewnie zapomnę połowę z tego. A mili państwo, wcześniej, zdecydowanie wcześniej, czy 1000, czy 2000 lat wcześniej, niż ta para żyła, i 1000 i 2000 lat później, znaczy 1000, 1500 lat później, a Chiny były inne. Znaczy Chiny w ogóle się zmieniały. To był organizm gospodarczo-polityczny, kulturowy przede wszystkim, kulturowy, który się zmieniał w sposób nieprawdopodobny. A więc moja teza jest taka, że zarówno wcześniej, zdecydowanie wcześniej, jak i zdecydowanie później, a przed pochowaniem tej pary, Chiny, znaczy w Chinach relacje między kobietą i mężczyzną były pierwotne. O, to jest dobre chyba słowo. Zarówno, powtarzam jeszcze raz, zarówno wcześniej, jak i potem. A ja znam relacje z początku XX wieku, kiedy mąż i żona w Szanghaju, nie tam gdzieś tam, na prowincji, w Szanghaju, w mieście wtedy niesłychanie ważnym dla Chin, kosmopolitycznym. A mąż i żona, ludzie na ten mąż na wysokim stanowisku urzędniczym, a nie rozmawiali ze sobą, a bez, znaczy mąż, nie, mąż nie rozmawiał z żoną inaczej niż przy użyciu swoich rodziców. A w dodatku mieli dwoje dzieci. Oczywiście możecie Państwo kombinować, jak to jest możliwe, ale to pozostawiam Wam. Więc to jedna historia. A poza tym polecam Lolitę Nabokowa. Książkę Lolita Nabokowa. Też o Chinach. O miłości. Miłości, zauroczeniu seksualnym. O Chińczyka i bardzo małoletniej dziewczyny. To również Państwu powinno jakby poszerzyć horyzonty. Więc to jest, ale to wszystko Nabokow, to jest tam początek XX wieku, czy tam początek, pierwsza połowa XX wieku, zresztą Rosjanin. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do czasów sprzed śmierci tej pary, czyli zdecydowanie wcześniej. Do czasów, gdy na przykład żył Mistrz Kong. Ja rozumiem, że część z Państwa nie wie, kto to był Mistrz Kong, więc informuję, iż to był nikt inny niż Konfucjusz. Otóż, a wtedy relacje między mężczyzną i kobietą były stosunkowo proste. A z naszego punktu widzenia nie do, znaczy z naszego, z europejskiego obecnego punktu widzenia, czy z punktu widzenia białych małp, barbarzyńców, o, współczesnych, zupełnie nie do pomyślenia. I tutaj sugerowałbym, żeby się zaznajomić z biografią Mistrza Konga, brytolską zresztą biografią, no bo to oni byli eksploratorami Chin, oni byli niszczycielami Chin, okradali Chiny w nieprawdopodobny sposób, ale również część z nich, minimalna część z nich zrobiła dobrą robotę. A więc chciałem przytoczyć Państwu rzecz, która nieznana jest w samych Chinach. Gdy kilka lat temu przytoczyłem tą informację swojej młodej chińskiej przyjaciółce, koleżance, znajomej. A to ona w ogóle była oburzona tym, co ja mówię. Otóż Mistrz Kong urodził się związku z 70, ponad 70-letniego mężczyzny, starego wojownika, gdzieś około 550 lat przed naszą erą, a ze związku z 16-letnią czy 15-letnią dziewczyną. A gdy jego ojciec biologiczny umarł, a ta kobieta pozostała bez środków do życia. Ponieważ nie była żoną, nie była nawet konkubiną, po prostu była nikim. To tyle, jeśli chodzi o tą oprawę kulturową, którą chciałbym, żebyście Państwo przynajmniej liznęli. Taka sytuacja, w której kobieta i mężczyzna są pogrzebani we wspólnym grobie i obejmują się nawzajem, wydaje mi się być zdecydowanie, ja tak jak na moje umiejętności, na moją wiedzę o tamtych czasach, wydaje się być zdecydowanie samobójstwem kobiety, a po śmierci męża. A że nie wspomnę o tym, że wtedy zamożni mężczyźni, a mieli wiele kobiet, mieli po pierwsze, znaczy kilka żon, tak, z których każda przyglądała się w każdym przypadku, gdy mąż współżył z inną kobietą. Po co? Ano po to, żeby przypadkiem, nie wiem, załóżmy, że służył z trzecią żoną, to te pierwsze trzy żony sprawdzały, czy przypadkiem nie robi tego inaczej niż z nimi. Tak, naprawdę tak było. Słowem, sytuacja, w której kobieta popełnia samobójstwo, a właśnie kobiety będące w posiadaniu, no niestety muszę użyć tego sformułowania, będące w posiadaniu tego mężczyzny, ponieważ od zawsze kupowało się kobiety. Od zawsze. W Europie też, ale o tym to jest zupełnie inna bajka. Od zawsze kupowało się kobiety w Chinach. Tak jest do tej pory. Do tej pory nie tylko w Chinach, oczywiście w całej Azji. Najczęściej wszystkie kobiety były zapewne, czuły się zmuszone do popełnienia samobójstwa i pójścia w ślady męża, jeśli on zmarł. A ja mówię o sprawach bardzo teoretycznie odległych. O teoretycznie innej cywilizacji. Problem polega tylko na tym, że nasza cywilizacja, już Polska, ogromnie ubożuchna w stosunku do chińskiej, a pamięta, i to jakby nie sposób tego zakłamać, pamięta, iż królowa Jadwiga, która była przecież dla nas kimś niezwykle istotnym w naszej historii, między innymi założycielką Uniwersytetu Jagiellońskiego, znaczy protoplasty Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyszła za mąż za Jagiełłę, mając 14 lat. czy komuś cokolwiek to mówi? To jest... Oczywiście tutaj no, to do pewnego stopnia ma się nijak w stosunku do tego mężczyzny i do kobiety, aczkolwiek nie wiemy, jak antropolodzy ocenili wiek ówczesnego mężczyzny i ówczesnej kobiety. A jak powiedziałem, ja jestem cienki bolek w kwestiach kulturoznawstwa na obszarze Chin. Natomiast, i nawet oczywiście tutaj używa się sformułowania mąż i żona. Tego też przecież nie wiadomo. To są tylko hipotezy. To, że tylko jedna kobieta leżała w tym grobie, dla mnie jest zastanawiające. Czyli najprawdopodobniej pierwsza żona. Albo najważniejsza żona. To są różne rzeczy. A ja chciałbym, bardzo bym chciał, abym był dobrze zrozumiany. A w każdym razie, abym potrafił przemówić do Państwa tą różnicą, z jednej strony różnicą kultur, a z drugiej strony wspólnotą kultur. Naszej, polskiej i mojej chińskiej. A bardzo chciałbym, abyście Państwo zrozumieli, że i to jeszcze ten kolejny aspekt tej sprawy, czyli dynastia Tang, o tym, o czym wspomniałem. A dynastia Tang była, jak powiedziałem, wykwitem chińskiej kultury. To było coś nie tylko kultury, nauki przede wszystkim. I kultury, i nauki. A stroje na przykład kobiet dynastii Tang były no tak wyzywające, jak to sobie można tylko wyobrazić, nawet w dzisiejszych czasach. Co chcę przez to powiedzieć? Otóż myślę, że chcę przez to powiedzieć, że moment, w którym ta para umarła, a może inaczej, moment, w którym ta para została pogrzebana, świadczy o bardzo wielu aspektach kultury, ówczesnej kultury chińskiej. Nie tylko świadczy jakie głębokie więzi łączyły tą parę, ale zdecydowanie szerzej. Oczywiście to można powiedzieć, panie Pić, co tam pan bzdury opowiada, to jest nadinterpretacja. Być może, kochani państwo, że to jest nadinterpretacja. Natomiast dlaczego ja nie mogę sobie pozwolić na interpretację w sytuacji, gdy łajdacy polscy za łajdakami chińskimi kłamią. Albowiem Amerykanie przynajmniej podają nazwiska tych 10 Chińczyków, którzy pracowali przy tym grobie, jak rozumiem, przy tej sprawie. Natomiast łajdacy polscy nawet się nie zająknęli o tym, że to byli tylko i wyłącznie chińscy naukowcy. Sugerując poprzez nazwę tego gówna, czy International Journal of Osteoarchaeology, że to byli Amerykanie. Jeśli to łajdactwo amerykańskie, Chociaż no, amerykańskie o tyle, że każe mi płacić, ale polskie, nie mówiący nawet jednym słowem o tym, że naukowcami byli Chińczycy, pozwala sobie na to, iżby a jaki to jest łajdak? Jak się nazywa ten łajdak? Nie, nie ma, oczywiście nie ma nazwiska. A skądżesz? Nie ma żadnego nazwiska. Otóż jeśli ten polskojęzyczny, to polskojęzyczne gówno pod tytułem Interia pozwala sobie na takie łajdactwa, na takie zakłamania, to dlaczego ja nie mogę sobie pozwolić na interpretację tego znalezienia, tego pochówku, tej wspaniałej pary? Biorąc pod uwagę, że mam nieporównanie większą wiedzę od tych świń, polskojęzycznych świń z Interii. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.